Śniadanie to wyzwanie.
Monika Czerska, dobry wieczór, witam Państwa i zapraszam na nasz wtorkowy, cotygodniowy magazyn dla rodziców, magazyn na antenie Radia Łódź. Dziś będziemy analizować zachowania rodziców podczas występów, czy artystycznych, czy sportowych milusińskich. Ja miałam okazję przyglądać się ostatnio zawodom różnego rodzaju, a zwłaszcza meczom piłkarskim i obserwowałam reakcję rodziców. Powiem krótko, jestem zszokowana, a o tym, dlaczego tak się dzieje, dlaczego rodzice są agresywni, dlaczego są bardzo aktywni, a nawet nadaktywni, porozmawiamy w gronie fachowców. Witam gości, ekspertów, są nimi Dawid Kroczek, trener ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łodzi.
Dzień dobry, witam.
Witam pana. Paweł Dróżek, psycholog sportu, trener mentalny sportowców i trenerów.
Witam serdecznie.
I Igor Wiśniewski, psycholog, psychoterapeuta.
Dzień dobry, witam.
To będzie mocna rozmowa w męskim gronie, no. Z udziałem delikatnym kobiety. I tak jak wspomniałam, dziś chciałabym wspólnie z panami i naszymi słuchaczami także zastanowić się, co też dzieje się z rodzicami podczas występów sportowych ich dzieci. Dlaczego pojawiają się takie bardzo negatywne emocje, z czego wynikają, a przede wszystkim w jaki sposób te emocje wpływają na najmłodszych, na dzieci. Panie Dawidzie, od pana zacznę. Ponieważ pan jest na co dzień z zawodnikami, bierze udział w meczach, obserwuje te zachowania rodziców. Czy te moje spostrzeżenia, że jest źle, potwierdzi pan?
Spostrzeżenia są bardzo trafne. Niestety zachowania rodziców w wielu przypadkach podczas meczy, turniei niekiedy są skandaliczne i gdzieś tam hamują rozwój tych młodych zawodników, wpływają na nich negatywnie. Jest to temat, o którym możemy rozmawiać bardzo długo.
A może pan podać przykłady, w jaki sposób zachowują się rodzice? Bo ja wiem, że mamusie i tatusiowie potrafią bardzo ostro krzyczeć, używać brzydkich słów, strofować swoje dzieci, które biegają po boisku i powinny być bardzo skoncentrowane na tym, co robią i w którym momencie dobiec do piłki na przykład, ale także pozwalają sobie na uwagi w stosunku do trenerów. To są takie zachowania niedopuszczalne.
Na pewno uważam, że uwagi w stosunku do trenerów kierowane przez rodzica nie mogą też być robione w takiej formie publicznej, czyli z trybun podczas meczu. No, tego jest jakaś tam indywidualna rozmowa. Ale wracając do tematu, przede wszystkim wpływ rodzica na wynik sportowy. To jest chyba taka najistotniejsza sprawa, jaką rodzic wymaga od swojego dziecka. Nieustannie chce, żeby dziecko wygrywało, nie rozumie porażek, nie potrafi wytłumaczyć porażki dziecku, słabej gry, tylko oczekuje tego, że on musi w każdym momencie być najlepszy i trener musi na niego stawiać. W przypadku, gdy nie powoła go na turniej, na jakikolwiek mecz, stwarzają się problemy. Wielokrotnie rodzice przychodzą z pretensjami, dlaczego jedzie ten syn, a nie mój. I są to niestety tematy dla nas bardzo ciężkie, bo wiadomo, że każdy rodzic patrzy przez pryzmat siebie i swojego dziecka, że to jest dla niego najistotniejsze. Trener patrzy obiektywnie, zawsze patrzy pod kątem drużyny i rozwoju wszystkich zawodników. Także ciężko jest niekiedy rodzicom przetłumaczyć, gdzie jest środek ciężkości w tym ich działaniu.
A skąd to się dzieje? Tutaj pan Dawid Kroczek użył takiego sformułowania, że rodzice patrzą na dziecko przez pryzmat siebie. Czy to chodzi o to, że jakieś tam niespełnione marzenia i ambicje z dzieciństwa, z młodości wychodzą właśnie wtedy, kiedy zapisujemy dziecko na jakiekolwiek zajęcia?
Wydaje mi się, że przyczyn może być wiele, niemniej jednak, jak wiadomo, dzisiaj sport jest szansą, żeby wybić się, żeby zmienić status swój społeczny i dla wielu rodziców ta gra o to, żeby ich właśnie pociecha wybiła się i osiągnęła sukces w sporcie jest tak ważna, że za wszelką cenę dążą do tego, żeby tak naprawdę pomagać, a tak naprawdę przeszkadzają przez te swoje nieodpowiednie zachowania, bo wiemy, że w sporcie są olbrzymie pieniądze i rodzice często patrzą na swoje dzieci 7, 8, 9, 10-letnie przez pryzmat tego, że...
Za kilkanaście lat nasze konta będą bardzo bogate, tak?
I też podchodzą do tego, wydaje mi się, mocno emocjonalnie, bo to jest tak, że często ci rodzice myślą może bardziej nawet o sobie niż o własnej pociesze. Oczywiście nie chcę tutaj generalizować, bo wśród rodziców są też rodzice, którzy są naprawdę wspaniałymi osobami i wspierają swoje dzieci w prawidłowy sposób, tylko powinniśmy częściej zwracać uwagę na te pozytywne aspekty zachowań rodziców niż na te negatywne.
Panie Pawle, to chce pan powiedzieć, że zapisując, nie wiem, 5-6-letniego chłopca czy dziewczynkę, bo pewnie pan Dawid potwierdzi, że dziewczyny także grają w piłkę.
Tak, tak, również.
Kiedy zapisujemy naszą pociechę na zajęcia, na treningi z piłki nożnej, to już myślimy o tym, co będzie za te kilkanaście lat i tak bardzo nam zależy na tym, żeby nasze dziecko było najlepsze, bo właśnie z tym są związane pieniądze i to duże pieniądze?
Myślę, że często taka sytuacja może mieć miejsce, przy czym proszę pamiętać, że dzisiejszy sukces w sporcie to są lata pracy. To jest tak naprawdę co najmniej 10 lat intensywnego treningu i wiele z młodych, dobrze zapewniających się sportowców często nie wytrzymuje presji, która jest właśnie nakładana ze strony swoich własnych rodziców, ponieważ tak naprawdę wymaga się od nich zawsze bycia najlepszym, zawsze porównywaniu się z innymi zawodnikami, którzy lepiej wypadli i tak naprawdę zamiast dziecko w tym najmłodszym wieku idąc na zajęcia sportowe z piłki nożnej czy to w innej dyscyplinie powinno cieszyć się i pasjonować się tym, co robi, bez żadnej tak naprawdę presji, w szczególności presji na wynik, która jest bardzo negatywnie wpływa na wyniki młodych sportowców. Tak naprawdę często przez te zachowania rodziców i wymaganie wyniku, kiedy cię dziecko tak naprawdę wchodzi w świat sportu, jest bardzo potem negatywne w skutkach.
To jeszcze pewnie o tym będziemy mówić. Powiedział pan, że osiągnięcie sukcesu w sporcie to są ciężkie lata i to długie lata pracy i powinno to się odbywać w równowadze. Rodzice powinni pamiętać o tym, że takie negatywne podejście do dziecka, do tego, co robi, co trenuje, będzie bardzo źle na niego wpływało i wcale nie musi motywować dzieciaka do zabawy, prawda? I do tej walki o sukces.
Zdecydowanie tak. Chodzi o to po prostu, żeby dziecko łączyło aktywność fizyczną, wysiłek, który przecież wymaga od nas wkładu pracy, treningu, potu i zmęczenia, żeby łączyło mimo wszystko wysiłek z czymś, co lubi robić, a kiedy zachowania rodziców często są negatywne, emocje górują nad rozsądkiem i nad taką pasją z gry w piłkę nożną czy w innej dyscyplinie, tak naprawdę dziecko łączy często rywalizację w tym meczu, bo te emocje są pewnie dużo mniejsze podczas treningu, ale w meczu, kiedy jest gdzieś często postawa swoich pociech postrzegana przez pryzmat wyniku, a nie zaangażowania, to dziecko kojarzy rywalizację z czymś, co w sytuacją taką, której jest poddawana presji. Tak naprawdę presji zewnętrznej, to dziecko samo nie musi koniecznie na siebie nakładać presji, tylko tą presję otrzymuje z otoczenia. Często właśnie swoich własnych rodziców.
Tak sobie myślę, że to jest taka podwójna rywalizacja podczas meczu piłkarskiego, bo z jednej strony rywalizuje się z drużyną przeciwną, ale tak naprawdę rywalizuje się też z kolegami z drużyny, bo chce się być lepszym, tak? Chce się zasłużyć na pochwałę od rodzica. I to jest taka podwójna rywalizacja. Czy pan to zauważa?
Tak, jak najbardziej. Z jednej strony no jest to na pewno konieczne do rozwoju młodych zawodników. Nie ukrywamy, że etap naboru i późniejszej selekcji jest bardzo istotny pod kątem szkoleniowym. Dzieci rozwijają się, jeżeli grają z lepszymi zawodnikami. I to jest no, nieodłączny taki aspekt, który no, dominuje w tym procesie szkoleniowym na praktycznie na każdym poziomie, jeżeli chodzi o trening. Co więcej, no...
Każdy rodzic pewnie chce, żeby jego dziecko było Robertem Lewandowskim.
Na pewno, do tego zmierza. Tylko no, mówię, no, trzeba gdzieś znaleźć tutaj środek i być świadomym tego, w jakim jest miejscu i w którym kierunku, który kierunek mu wskazywać, jeżeli chodzi o dalszy rozwój. Broń Boże, nie wywierać presji zbyt wcześnie na to, że to ma być na tu i teraz, bo dziecko ma osiągnąć optymalną swoją taką dyspozycję sportową w momencie, kiedy będzie dorosłe. Ale i wtedy nie... dopiero pojawią się wobec niego obciążenia i finansowe, i psychiczne, bo do tego będzie wymagał trener i klub, w którym on będzie się znajdował. A na poziomie juniorskim, czy też na poziomie młodszych kategorii wiekowych, najważniejsze jest to, żeby on się mógł spokojnie rozwijać. Oczywiście poprzez sukcesy, poprzez osiągnięcia, które jest w stanie zdobyć.
My tutaj będziemy odnosić się do piłki nożnej, ale także będziemy mówili o występach artystycznych. Teraz właśnie przez moment chciałabym zajrzeć na estradę, na scenę, bo dzieciaki coraz częściej na takich się właśnie pojawiają i to za sprawą swoich rodziców, którzy także gdzieś tam pewnie próbują realizować swoje dziecięce, młodzieńcze marzenia i zapisują dzieci na różnego rodzaju zajęcia. Ja obserwowałam podczas imprez plenerowych przez lata, za zachowania rodziców. Rodzice nie potrafili cieszyć się z tego, że dziecko w ogóle pojawiło się na scenie, tylko zwykle po takim występie taki maluch słyszał: a tu zafałszowałeś, to był beznadziejny występ, to był kompletny groch z kapustą. Czy takie zachowania, panie Igorze, to są zachowania godne dobrego rodzica?
Jeżeli rodzic kocha, to jest dobrym rodzicem. Natomiast my możemy mieć pewien niedostatek umiejętności rozmowy z naszymi dziećmi i on się w taki sposób właśnie objawia, że zamiast jakby podzielić sobie wymagania wobec dziecka na wymagania stricte wobec dziecka i wymagania wobec siebie jako rodzica, to my wrzucamy wszystko do jednego worka i te wszystkie wymagania próbujemy kompensować sobie dziećmi nasze jakieś niedostatki. Czasami, tak? A czasami wynika to właśnie z tej nieumiejętności komunikacyjnej i zamiast jakby porozmawiać o staraniach, które dziecko włożyło i zapytać, czy w ogóle chciałoby coś poprawić, tak? Ja bym bardziej jakby skłaniał się ku temu, żeby to dziecko jakby potrafiło określić, w czym chciałoby być lepsze, gdzie chciałoby znaleźć dla siebie ten
cel. Tą ścieżkę rozwoju.
Tak, dokładnie. To my stawiamy się w nadrzędnej sytuacji, tak jak tutaj koledzy wspominali, tak, że do trenera są uwagi.
Do instruktora. Kiedy
to, tak jest, kiedy to rodzic jest, nie wiem, nawet prezesi, nie wiem, robotnicy, budowlańcy, wszyscy są i próbują być mądrzejsi od trenera, tak? No oddajmy kompetencje osobom kompetentnym, a sami zajmijmy się naszym rodzicielstwem, czyli byciem dla dziecka i przy dziecku.
Ale panowie, czy to tylko wynika z tego, że nie mamy zbyt dobrze rozwiniętych umiejętności komunikowania się z dziećmi? Czy to także czasami nie wynika ze zbyt wygórowanych ambicji? My chcemy po prostu, żeby nasze dziecko było najlepsze. Żeby, nie wiem, pochwalić się przed sąsiadami, znajomymi, w rodzinie.
Mnie się wydaje, że trochę tutaj niepotrzebnie bardzo często nasze dziecko porównujemy z innymi. W sensie porównywanie i rywalizacja jest bardzo dobra. Rywalizacja w sporcie tak naprawdę napędza, jest takim motorem napędzającym do tego, żeby być lepszym, żeby podnosić swoje umiejętności piłkarskie.
W sporcie, ale w każdej innej dziedzinie życia także.
Tak, ale takie każdorazowe porównywanie swojego syna czy córki grającej w piłkę nożną z inną zawodniczką jest tak naprawdę niekorzystne, gdyż rodzic tak naprawdę powinien wyszukiwać, obserwując mecz swojej pociechy, aspekty, które mu tak naprawdę pozytywnie wypadły w tym meczu. Bardzo często tak naprawdę na wielu konferencjach prelegenci mówią o tym, że na 8 uwag do zawodnika, 7 jest negatywnych, a jedna jest tylko pozytywna. My musimy, proszę Państwa, to odwrócić. Na 7 pozytywnych, a jedną negatywną. Co więcej, ta negatywna musi być konstruktywną krytyką. Bardzo mocno zachęcam wszystkich rodziców, żeby, to nie jest proste, ale żeby wyeliminowali ze swojego wychowania, podejścia do dzieci destruktywną krytykę, bo ta krytyka tak naprawdę nic dobrego nie wprowadza w życie młodego człowieka, a jeżeli dziecko jest krytykowane, tak jak pani powiedziała, tu zafałszowałeś, tu się potknąłeś, tutaj źle nuty odczytałeś albo źle podałeś, to tak naprawdę to dziecko traci tak naprawdę największy kapitał jego życiowy, którym jest takie poczucie wartości, wysokie poczucie wartości.
Podcinamy dziecku skrzydła.
Skrzydła. I jeżeli to dziecko bardzo często słyszy w kierunku swojej osoby, w kierunku swojego ego komentarz o tych wielokrotnych błędach popełnionych, bo na tym najczęściej niestety rodzice się skupiają, to tak naprawdę pojawia się coś takiego jak lęk przed porażką, bo tak naprawdę dziecko wie, że na boisku jak zrobię błąd, to zobaczy mój tato, który również jest przecież dla tego młodego zawodnika wielkim autorytetem, bo pamiętajmy, że tak do 9-11 roku życia to rodzice są największymi autorytetami, a trener dopiero później, po tym 11-12 roku życia, oczywiście on już jest w tym młodym wieku wcześniejszym też
istotnym,
ale to komentarz rodziców najbardziej boli tego młodego człowieka.
No, dlatego, że najczęściej wynika tylko z obserwacji, a nie specjalnie wiedzy dotyczącej chociażby tej piłki nożnej, o której tak dużo dzisiaj mówimy. Teraz powracam do pana Dawida Kroczka, który jest trenerem i na co dzień ma do czynienia z rodzicami. Ja tak sobie myślę, że z jednej strony trener ma kilkudziesięciu zawodników na treningu, 11 zawodników na boisku w czasie meczu, ale jeszcze dodatkowo ma kilkudziesięciu rodziców, a może jeszcze babcie i ciocie, którzy ciągle ciągle mają coś do powiedzenia. Często pan spotyka się z takimi sytuacjami, że rodzic przychodzi, tam już pan wspominał, że a, nie wykorzystał pan właściwie mojego syna, córki, ale czy po meczu na przykład, że nie wiem, kiepskie ustawienie pan zastosował i przez to wynik był niedobry. Zdarzają się takie drastyczne zachowania i reakcje?
Takie drastyczne to aż nie, no, przynajmniej w stosunku do mnie, aczkolwiek wiem, że no, kilku kolegów po fachu na pewno miało styczność z takim zachowaniem. Bardzo ważna to jest tutaj rola trenera, który jest w stanie no, współpracować z rodzicami. My uważam, że w obecnych czasach nie tylko pracujemy z dziećmi, ale również musimy pracować z tą grupą osób, która tak naprawdę no, napędza tą całą machinę sportową, bo no, doczekaliśmy się czasów, że bez wsparcia rodziców tak naprawdę kluby nie są w stanie funkcjonować. To rodzice opłacają składki, rodzice opłacają turnieje, rodzice kupują sprzęt sportowy. I bez ich jakiegokolwiek wsparcia, no tak naprawdę staniemy w miejscu. I wydaje mi się, że w pewnych momentach rodzice odbierają to na takiej zasadzie, że tak, no ja płacę.
Płacę, daję i pieniądze wymaga. I wymagam.
I wymagam, tak? Mogę się angażować, mogę zwrócić uwagę trenerowi, że mógłby zrobić to inaczej. Oczywiście takie uwagi konstruktywne są jak najbardziej niekiedy trafne. Można są porozmawiać, można wymienić poglądy. Broń Boże, ja też bym nie odcinał całkowicie rodziców na bok i odizolował ich od jakiegokolwiek działania, bo wiele osób pracuje w swoich dziedzinach życia z sukcesami i niekiedy no, można pewne elementy połączyć, że one wyjdą nam na plus.
No, ale mówimy o rozsądnych zachowaniach.
Mówimy o rozsądnych zachowaniach.
Rzeczywiście konstruktywnych uwagach. A nie uwagach, które wynikają z właśnie z takiego poczucia, że moje dziecko jest najlepsze, chociaż trener ma zupełnie inną opinię.
Jasne, no to wielokrotnie takie sytuacje mają miejsce. Im większy klub, im większa rywalizacja, im bardziej zdolna młodzież, tym każdy z rodziców oczekuje coraz więcej. Z racji wyjazdu, z racji turnieju, z racji obozów, z racji rozgrywek, w jakich się uczestniczy, z racji wyjazdu na Mistrzostwa Polski, no każdy chce znaleźć się w tej szerokiej
elicie
i no przywieźć medal na szyi. To dla rodzica jest bardzo istotne i do tego też dążą poprzez właśnie swoje uwagi.
Myślę, że w kolejnej części naszej rozmowy postaramy się dać jakieś wskazówki rodzicom, jak prowadzić to dziecko przez ścieżkę kariery, czy sportowej, czy artystycznej rozsądnie. Na antenie Radio Łódź trwa magazyn dla rodziców Wychowanie to wyzwanie. Dziś w męskim gronie mocno Dawid Kroczek, trener ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego, a także psycholog sportu Paweł Dróżek i psycholog-psychoterapeuta Igor Wiśniewski. Zastanawiamy się, jak pomóc dziecku się rozwijać pasję, osiągać sukcesy i nie przeszkadzać w tym tak naprawdę, bo takie negatywne zachowania, które obserwujemy, czy podczas występów artystycznych, czy podczas wydarzeń sportowych, już ustaliliśmy, że dobrze na dzieci nie wpływają, podcinają skrzydła. I tym moglibyśmy zamknąć ten temat, tylko takim stwierdzeniem, podcinamy skrzydła, w jaki sposób destrukcyjnie wpływamy na swoje dzieci takimi zachowaniami typu ciągła krytyka, wytykanie błędów, komentowanie, bo tu jest jeszcze jeden ważny wątek. Oprócz tego, że krytykujemy dzieci, to krytykujemy także w obecności dzieci trenerów, sędziów, działaczy sportowych. Jak to może wpłynąć na dzieciaki?
Ja myślę sobie, że każdy młody sportowiec potrzebuje autorytetów i jeżeli piłka nożna ma swoje reguły, zasady gry i również w życiu dzieci powinny mieć wytyczone sensowne reguły i zasady i tak naprawdę, kiedy rodzice krytykują publicznie, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, trenera, sędziego, to tak naprawdę to powoduje później, że zawodnicy młodzi zamiast skupić się na tym, co mogą sami poprawić w tym, żeby osiągnąć lepsze rezultaty podczas rywalizacji.
I słuchać trenera. To mówią sobie tak. I myślą, co on opowiada. Przecież moja mama, mój tata powiedział, że on nie ma racji.
Tak, niszczymy niestety autorytet trenera. Tak naprawdę pamiętajmy o tym, że trener się szkoli, trener cały czas się dokształca. Wielu trenerów jeździ na szkolenia i cały czas stara się zwiększać swój warsztat. A my jesteśmy rodzicami. Każdy z nas zna się na swoim fachu, jest w zależności od specjalizacji zawodu w danej dziedzinie ma odpowiednie kompetencje i zachęcam, żeby naprawdę zostawić wskazówki, które zawodnicy powinni otrzymać na boisku tylko i wyłącznie od trenera. Tak naprawdę w sytuacji, kiedy zawodnik słyszy podczas meczu nieustannie krzyki, zrób to, tutaj wróć, tak naprawdę uczymy tego zawodnika zewnątrz sterowności. Uczymy tego, że on
przestaje myśleć na boisku.
Tak, on musi, właśnie wychowujemy tego zawodnika w sporcie po to, żeby on sam sobie poradził. To samo jest również, jeśli chodzi o kwestię treningu mentalnego. Rolą psychologa sportowego nie jest uzależnić od siebie zawodnika, tylko wyposażyć go w takie techniki, takie narzędzia i w taką wiedzę, która sprawi, że on bez psychologa tego sportowego świetnie sobie poradzi i wykorzysta swoje umiejętności na zawodach, a nie będzie czekał, jeżeli będzie sytuacja na przykład, kiedy będzie brakowało mu pewności siebie, czekał na podpowiedź psychologa, bo umówmy się, dzisiaj zawodnik za zawodnikiem może jeździć rodzic, ale w tym profesjonalnym sporcie nie będzie możliwości, żeby rodzic był na każdym jego meczu, a proszę sobie też uzmysłowić to, że na takim stadionie Santiago Bernabeu czy Camp Nou żaden okrzyk, żadna wskazówka ze strony publiczności nie dotrze do zawodnika. Często trenerzy mają problem, muszą bardzo głośno krzyczeć, gwizdać i bardziej gestykulować, żeby wpłynąć jakimiś wskazówkami taktycznymi na zawodników, ale kibice na to nie mają żadnego wpływu. I proszę też mieć właśnie na świadomość tego, że uczmy tych dzieci takiego poczucia, że ja wiem, co mam robić na boisku bez waszej wiedzy, a rolą rodziców jest wspieranie zawodnika w innych kwestiach.
Ale oczywiście po meczu możemy sobie przeanalizować wszystkie sytuacje, ocenić, co było dobre, co złe i pewnie tak profesjonalnie się robi.
Zgadza się, analiza jest potrzebna, ale ta analiza, kiedy emocje opadną, to trener najlepiej wie, jakie wskazówki z materiału filmowego dać zawodnikom, a rodzice tak naprawdę bardzo często, to co pani powiedziała wcześniej, skupiają się na tym, na tych potknięciach, przez co tak naprawdę niszczymy pewność siebie, niszczymy w zawodnikach to, że oni nie czują się kompetentni. Pamiętajmy o tym, że sport dzisiaj to jest tak naprawdę rozwój swoich umiejętności. Jeżeli zawodnik tylko będzie wierzył w to, że może się rozwijać, to tak naprawdę będzie najlepszym zawodnikiem, na jakiego jego stać. Z tych wielu zawodników, wielu tysięcy, dziesiątków tysięcy piłkarzy w Polsce, no niestety nieliczna grupa zostanie profesjonalnymi piłkarzami. Ale chodzi o, pamiętajmy też o tym, żeby ci młodzi sportowcy zostali w sporcie, bo tak naprawdę sport ma wiele walorów pozytywnych, wpływających na zachowanie człowieka w przyszłości. Lepiej się czujemy, wpływa na lepszy stan psychofizyczny, lepszy mamy nastrój. Jest cała masa czynników, dzięki którym aktywność fizyczna w wieku dorosłym sprawia, że jesteśmy po prostu szczęśliwsi, a rodzice często wywierając olbrzymią presję na młodych zawodnika, sprawiają, że
dzieci nie mają z tego zadowolenia i radości.
I często kończy przygodę ze sportem w wieku młodzieńczym, nigdy tak naprawdę nie wracając do aktywnego spędzania wolnego czasu.
My tu bardzo koncentrujemy się na sporcie, ale chciałam także wskoczyć na momencik znowu do tego świata artystycznego. Czyli podobnie jak w przypadku treningów sportowych, tak i kiedy na przykład zapisujemy dziecko na zajęcia ze śpiewu, zaufanie, jeszcze raz zaufanie do instruktora, tak?
Tak, jak najbardziej. No, ja bym jeszcze chciał wrócić do tego kawałka, w którym mówiliśmy o poddawaniu krytyce wszystkich dookoła, czyli trenerów, współzawodników, zawodników tej samej drużyny, przeciwników,
sędziów
i tak dalej. Tak jest. Czego to uczy i czego doświadcza nasze dziecko? Nasze dziecko doświadcza najzwyczajniej w świecie biernej agresji. Tak? I to jest, dzisiaj w Radio Łódź usłyszałem o takim programie, bardzo szczytne założenie, bardzo szczytny cel.
Kibice razem.
Tak jest, kibiców. Jeżeli mamy to zrobić, zróbmy to od podstaw, tak? Zróbmy to od podstaw właśnie wskazując dzieciakom właściwe postawy już na samym początku, kiedy to, niezależnie czy to są turnieje recytatorskie, czy to jest mecz piłki nożnej, siatkowej, jakikolwiek mecz. Pokażmy tym dzieciom, w jaki sposób przyjmować rzeczywistość, tak? Starajmy się skoncentrować na dziecku, a nie na okolicznościach zewnętrznych. I tak jak rozmawialiśmy też o formach motywowania, ta motywacja z zewnątrz, ona rzeczywiście działa na nas dorosłych. Tak? Kiedy my mamy tą gratyfikację finansową i to jest udowodnione, wszelkie badania jakby pokazują, zresztą my na własnej skórze odczuwamy, że no dużo przyjemniej jest nam dostać określoną pulę w nagrodzie, aniżeli usłyszeć, no bardzo dobrze się spisałeś, dziękuję, tak? Jest to jakoś bardziej długotrwałe i wymierne dla nas, dorosłych, natomiast tak jak rozmawiam z dziećmi, młodzieżą, z dorosłymi, czy to podczas pracy indywidualnej, czy grupowej, zadane pytanie, co chciałbyś usłyszeć, a czego nie usłyszałeś od swoich rodziców, najbliższych, dość często przewija się niekiedy negowane przez trenerów czy psychologów słowa jestem z ciebie dumny, jestem z ciebie dumna, tak? No nie można być formalnie dumnym z kogoś, bo duma dotyczy tej jednej osoby, która może ją odczuwać. Natomiast my jako rodzice możemy być uskrzydleni zachowaniem czy staraniami naszego dziecka. Ale to sformułowanie działa naprawdę uskrzydlająco też dla dziecka, chociaż ono tak de facto nie mówi o naszych emocjach, o naszych odczuciach. Natomiast w komunikacji...
Nie ocenia przede wszystkim,
nie
tak?
Ocenia.
Nie ocenia tego, co działo się chociażby na tym boisku czy na estradzie. Nasze dziecko mogło przegrać ten mecz, ale jasne. Ja jestem z niego dumna, no bo jestem matką i cieszę się, że w kilku sytuacjach sobie świetnie poradził, na przykład, tak?
I zmierzamy właśnie teraz do tych rozwiązań, tak? Jeżeli chcemy jakkolwiek odnieść się, czy to do meczu, czy to do wystąpień, w ogóle do podjętych działań naszego dziecka i chcemy je w jakikolwiek sposób oceniać, oceniajmy je poprzez pryzmat nas samych, tak? Mówiąc o tym, jakich my emocji doświadczamy, czy to oglądając je na boisku, czy to oglądając je na scenie, i tak jak wcześniej powiedziałem, dajmy dziecku przestrzeń na to, żeby ono było w stanie powiedzieć, jak ono się czuło w tym całym zadaniu. Tak? Co było dla niego trudne, co było dla niego proste.
Jak się ocenia.
Dokładnie.
Wydaje mi się, że to, co powiedział tutaj Igor, warto mówić dziecku, że jest się z niego dumnym, nie tylko w sytuacji, kiedy wynik jest pozytywny, czyli drużyna jego wygrała, bo to uczy tak naprawdę tego, że mogę być z siebie zadowolony, kiedy wygraliśmy, tylko warto zdecydowanie podkreślać, bardzo mi się podobała twoja gra, nawet kiedy przegraliście, nawet kiedy puściłeś bramkę, nawet kiedy nie wykorzystałeś bardzo dogodnej sytuacji, i chwalić dzieci za zaangażowanie, za wolę walki, za taką rywalizację fair play. Ja zawsze powtarzam swoim zawodnikom, z którymi współpracuję, że jest coś takiego, i to chyba wynika właśnie z otoczenia młodych sportowców, że oni boją się tak naprawdę odnosić porażki. A ja zawsze mówię tak trochę paradoksalnie, przekornie, że jeżeli chcesz młody człowieku odnosić więcej sukcesów, to musisz odnosić więcej porażek, bo za każdym działaniem, którego się podejmujesz, tak naprawdę stoi albo pozytywny wynik, albo negatywny, ale nie może cię porażka, popełnienie błędu zniechęcać, bo tak naprawdę jeżeli się będziesz zniechęcał, to tak naprawdę będziesz mało odporny mentalnie. I rolą rodziców jest właśnie to, żeby chwalić dziecko nie za wyniki, tylko za właśnie ambicje. Jeżeli dziecko będzie ambitne, to na pewno wyniki będą również satysfakcjonujące.
Tak, tutaj też bardzo ważne jest ukierunkowanie celu tak naprawdę. Bo no ja jako trener nigdy w życiu nie powiem swoim zawodnikom, słuchajcie, wyjdźcie na boisko i bawmy się dobrze, ale przegrajmy. Każdy z nas ma tą odrobinę duszy zwycięstwa i w każdym meczu, w każdym turnieju, gdziekolwiek będziemy, czy to nieważne, czy to będzie kategoria wiekowa 6-latków, czy 19-latków, będę dążył do tego, żeby moja drużyna, którą prowadzę, i każdy trener, żeby wygrała. Ale bardzo ważne jest uświadomienie dziecku, że w przypadku porażki nic się nie dzieje. Trudno, dałeś siebie wszystko, wskazać mu te wszystkie dobre strony i cechy, które on podczas tego meczu, czy też turnieju dał z siebie.
Żeby ale także pokazać błędy, prawda?
Tak, i tak, żeby pokazać błędy. Bardzo ważne jest sformułowanie celu. Przykład też jest no, tak naprawdę z boiska, gdzie kiedyś podjąłem decyzję taką, aby każdy z zawodników podczas meczu wykonał jak najwięcej pojedynków 1-1. I pewien zawodnik wykonał ich 20, z czego jeden przegrał, 19 wygrał. I ten, który jeden pojedynek przegrał, padła po tym bramka, przegraliśmy 1-0. W mojej opinii jest to zwycięzca, bo zrealizował mój plan praktycznie w 100%, a w opinii rodziców, którzy oglądali ten mecz, nie potrafili tego zrozumieć. Dlaczego trener kazał im zrobić takie rzeczy, które doprowadziły do tego, że to była porażka? I no, ja bym w pełni świadomy tego i bym w pełni zadowolony z postawy zawodników, no bo taki założyłem cel i to osiągnąłem ja jako trener. To był cel, który gdzieś tam może w przyszłości pozwoli mu się rozwinąć w jego indywidualnych umiejętnościach, bo gra jeden na jeden jest bardzo ważna. ale tak naprawdę no, to jest pełen obraz tego,
w jaki sposób reagują
rodzice w stosunku do sytuacji, którą oni odbierają z zewnątrz. Nie wiedzą, co jest w środku, nie wiedzą, co trener przekazał, nie wiedzą, co trener powiedział, jakie są jego założenia. Trener, który nie wygrywa, czy też mówi, że dla niego najbardziej istotne są, jest rozwój dziecka, jest odbierany jako przegrany, jako trener, który nie chce wygrywać.
Jako zły trener. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której pan wspomniał, która wynika z tego, co pan powiedział, że dziecko dostaje dwa komunikaty. Jeden od trenera: fajnie, wykonałeś dobrą robotę, zrealizowałeś cel, jaki przed tobą postawiłem, a z drugiej strony od rodzica: no człowieku, jak ty grałeś, przez ciebie padła bramka. Czyli sprzeczność, która też pewnie destrukcyjnie wpływa na młodego człowieka.
Tak, tak jak pani mówi, co jest ważne, ci sportowcy często w sytuacji, kiedy popełnią błąd na boisku podczas meczu, zamiast traktować to jako nieodłączny element rywalizacji, nieodłączny element sportu, popełnienie błędu i przejść do zadań na przykład w obronie, tak naprawdę, nie mówię, że wszyscy, ale wielu piłkarzy i piłkarek w głowie się pojawia myśl o tym, co będzie, że to będzie zanalizowane, że to będzie mu wypomniane i wtedy tak naprawdę jakość gry tego zawodnika, tej zawodniczki spada.
Spada drastycznie.
Czyli skupmy się, zawodnik powinien wiedzieć po prostu, jakie są jego zadania. Oczywiście wraz z rozwojem i z wiekiem trener coraz większe nakłady taktyczne nakłada na zawodników, ale zawodnik nie może w sytuacji błędów skupiać się na konsekwencjach błędów, tylko po prostu musi realizować dalsze elementy płynące z wymagań gry, którą gra.
Proszę pamiętać o tym, że te wszystkie uwagi, wskazówki, które do tej pory padły w magazynie Wychowanie to wyzwanie na antenie Radio Łódź, można przełożyć na każdą inną dziedzinę życia i na każdą inną płaszczyznę działalności naszych dzieci i na nasze relacje rodzic-dziecko. Ja bym chciała, panie Dawidzie, zapytać, w jaki sposób kluby sportowe i trenerzy radzą sobie z tymi trochę niesfornymi rodzicami, to już wiemy, bo no, trzeba jakoś się przed tym bronić i ustalić sztywne reguły gry. Ja wiem, że w klubach zagranicznych są takie specjalnie przygotowane zasady, których strony muszą się trzymać. Czy w Polsce też tak jest?
Tak jest, kluby przygotowują wewnętrzne regulaminy, w których jasno określają zachowania rodziców, ich tak jakby prawa i obowiązki, że przy prowadzeniu dziecko muszą się do tych zasad stosować. Staram się w jakiś sposób uzmysłowiać im, gdzie i jaki jest prawidłowy kierunek oddziaływania na dziecko podczas jego rozwoju sportowego. No jak wiadomo, nie wychodzi to zawsze, no ale w przypadku Szkoły Mistrzostwa Sportowego, w której mam przyjemność pracować, jest na to postawiony bardzo duży nacisk. No ale jak wiemy z życia, praca nad tym elementem, czyli praca z rodzicami, wymaga no, nieustannego
działania. Można to zrobić odgórnie, ale tak naprawdę chyba lepiej, jeśli rodzice sami zaczną pracować nad sobą i zaczną wprowadzać w życie te elementy, o których już dzisiaj wspomnieliśmy. Żeby tak na koniec uporządkować, kiedy wpada nam do głowy myśl, że chcemy zapisać nasze dziecko na jakiekolwiek zajęcia, czy sportowe, czy artystyczne, to jakie powinniśmy sobie stawiać cele, żeby nie doprowadzać do sytuacji, kiedy zbyt emocjonalnie i drastycznie reagujemy?
Warto pamiętać, drodzy rodzice, że początek każdej kariery sportowej tak naprawdę musi wiązać się z dzieckiem z pozytywnymi emocjami, że to dziecko idąc na trening idzie tam z takiej poczucia własnej motywacji wewnętrznej, że to, co robi na treningu, sprawia mu radość, że nie łączy treningów, a w szczególności zawodów, z sytuacją presji, która jest często właśnie nakładana ze strony dziecka, tego opiekunów. I dlatego powinniśmy pamiętać, że w tym sporcie ta droga do tego sukcesu sportowego trwa przez wiele, wiele lat i pierwszy okres to jest tak naprawdę formy zabawowe. Te dzieci powinny cieszyć się z aktywności fizycznej, powinny podczas rywalizacji sportowej czy treningów uczyć się komunikacji z innymi dziećmi, uczyć się frajdy z tego, że robią postępy. I powinniśmy tak naprawdę chwalić dziecko za to, że się staje lepsze, a niekoniecznie porównywać. Porównywanie nie jest najlepszym rozwiązaniem dla młodego człowieka, bo ono i tak się samo z innymi zawodnikami z drużyny porównuje. Ale nie powinniśmy mówić, że kolega jest lepszy czy gorszy, bo tak naprawdę w przeciągu wielu lat ta sytuacja się może bardzo zmienić, ale chodzi o to, żeby dziecko czuło radość z tego, że ćwiczy, dlatego bardzo mocno bym zachęcał do tego rodziców, żeby po prostu zwracali uwagę na zaangażowanie, na frajdę z tego, że chodzi na treningi, zamiast na te cele wynikowe w postaci wygrywanych meczy, czy puszczenia bądź niepuszczenia bramki albo strzelenia gola.
No tak się uśmiecham, ponieważ pomyślałam sobie, i chyba słusznie, że ta kwestia dotycząca porównywania naszych dzieci do innych dzieciaków przekłada się także na sferę nauki. My bardzo często zadajemy pytanie, co dostałeś, syneczku? 5, a kolega na przykład Kacper? 6. No to dlaczego nie dostałeś 6, tak?
Jasne.
Czyli dokładnie ten sam mechanizm.
Dlatego też myślę sobie, że tak w ogóle zaczynając...
przygodę z jakąkolwiek działalnością naszych dzieci,
naszych
tak?
Pozaszkolną. Zachęcając, wskazując jakieś drogi, to warto sobie dać samemu sobie, tak jak my jako rodzice, żebyśmy dali sobie taki wewnętrzny luz i temu dziecku też dając ten luz, warto sprzedać taki komunikat, słuchaj, zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie.
Tak.
Ty możesz dążyć w jedną bądź w drugą stronę, ale zawsze będą... Ktoś będzie lepszy, ktoś będzie gorszy. To jest taka wewnętrzna zasada kierująca tym światem tak naprawdę, tak? Będą lepsi, gorsi, bogatsi, biedniejsi. To nie o to chodzi. Ważne są twoje starania, twoje działanie. Ja to widzę, ja obserwuję, ja doceniam. Mnie się podoba to, że próbujesz, bo ty możesz 100, 1000 razy upaść, ale jeżeli za tym 1000 razem się nie podniesiesz, to przeleżysz całe życie. Tak to widzę. I jeżeli my sobie damy właśnie ten luz i naszym dzieciakom damy ten luz, to nie ma lepszej frajdy dla nich, nie ma lepszego fanu niż osiąganie pozytywnych rezultatów.
Czyli mamy po prostu cieszyć się z tego, co robią nasze dzieci, że w ogóle chcą być aktywne pozaszkolnie, że mają jakąś pasję, że czasami wychodzi im lepiej, czasami gorzej. Mają cieszyć się tym, co robią, a jeżeli przy okazji uda się osiągnąć sukces, to będzie wspaniale.
Tak jest. Droga do sukcesu to jest cała masa wielu czynników. Ja bym jeszcze jedną rzecz powiedział, żeby ci młodzi sportowcy często przez swoich rodziców są wrzucani do konkretnej dyscypliny sportowej, często którą ojciec albo mama
wybrali,
bo na przykład też trenowali jako młodzi ludzie z lepszym bądź gorszym wynikiem. Chodzi o to, żeby
dać więcej możliwości wyboru.
Żeby dziecko w młodym wieku, zanim jeszcze wejdzie w ten okres specjalizacji w danej dyscyplinie sportowej, spróbowało piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki, może jakichś gier indywidualnych. Te cechy osobowościowe, temperament mają olbrzymie znaczenie w tym, w jakiej dyscyplinie dziecko będzie się lepiej czuło i niekoniecznie to, co rodzic uważa jest dla dziecka najlepsze, tylko żeby wydobyć z tego dziecka, co ono naprawdę chciałoby robić i na jakiej aktywności sportowej najlepiej jemu spędza się czas i co mu sprawia największą frajdę.
Drodzy panowie, podsumowując i drodzy państwo oczywiście, podsumowując, kiedy macie zamiar zapisać dziecko na jakieś zajęcia, czy sportowe, czy artystyczne, czy naukowe, bo też tak się coraz częściej zdarza, to proszę spisać sobie te cele, napisać sobie bardzo wyraźnie, że nie nastawiamy się na sukces, tylko pozwalamy dziecku bawić się tym, co robi, cieszyć się tym, co robi, a jeżeli przy okazji uda się osiągnąć ten sukces, to będzie naprawdę bardzo wspaniale. Jeżeli nie radzą sobie rodzice z emocjami, to ja mam taką propozycję, nie wiem co panowie na to, po prostu nie przychodźcie na występy, nie przychodźcie na mecze, zostańcie w domu, obgryzajcie paznokcie i czekajcie na telefon od dziecka.
I kiedy to może wpłynąć lepiej, jeżeli chodzi o zachowanie dzieci podczas różnego rodzaju występów, czy też mecz?
Panowie?
Pracujcie też również nad sobą, bo chcemy i wymagamy od tego, żeby dziecko nasze lepiej sobie radziło na każdym polu, na każdej płaszczyźnie życiowej, często zapominając o tym, że pracujemy, wykonujemy pewne obowiązki codzienne, a również nie dbamy o rozwój swoich umiejętności, rozwój umiejętności kontroli emocji. Przecież nigdy nie jest za późno na to, żeby pewnych rzeczy się nauczyć.
Możemy się rozwijać z własnymi dziećmi. Bardzo dziękuję za spotkanie. Gośćmi magazynu Wychowanie to Wyzwanie byli dziś trener piłki nożnej Dawid Kroczek ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łodzi. Łodzi.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Paweł Dróżek, psycholog sportu, trener mentalny sportowców i trenerów. Bardzo mi się podoba ta nazwa.
Dziękuję serdecznie.
I Igor Wiśniewski, psycholog, psychoterapeuta.
Dziękuję pięknie.
Bardzo dziękuję panom za rozmowę, państwu za wysłuchanie dzisiejszego programu. Kolejny magazyn Wychowanie to wyzwanie na antenie Radia Łódź za tydzień we wtorek po godzinie 19:00. Do usłyszenia, kłaniam się, Monika Czerska.